Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich, trochę sobie podniosłem mikrofon sam. Witam wszystkich w ostatnim wykładzie, jaki mamy tutaj do konwencji w Katowicach. Domyślam się, że braterstwo są zmęczeni trzydniową konwencją, dzisiejszym dniem, no i podróżą, która jest przed nami. Niemniej jednak będę jeszcze prosił o skupienie się na ten ostatni wykład, który wspólnie chciałbym, żebyśmy rozważyli. Tak się składa, że tematy, które pierwszego dnia słyszeliśmy, będą pokrewne temu, który ja przygotowałem, co jest dowodem tego, że bracia myślący o tematach wykładów na konwencję, takie myśli często otrzymują od naszego Pana i od Boga i te tematy pokrewnie wspólnie przygotowują, chociaż wzajemnie się nie kontaktują i nie umawiają. Każdy z nich, tak jak widzi potrzebę w danym momencie, taki wykład przygotowuje. Podobnie postąpiłem i ja. Widząc taką potrzebę, a nie inną, przygotowałem ten temat, który, jak mówię, jest pokrewny duchowo z pierwszym i trzecim, szczególnie wykładem pierwszego dnia. Został on pobudzony pewnymi smutnymi zjawiskami, jakie następują niekiedy wśród braci w prawdzie, gdzie następuje zniechęcenie do prawdy i utrata chęci pozostawania w tejże prawdzie, odchodzenie od niej, a nawet odchodzenie od Boga w kierunku ateizmu, co dla kogoś, kto znał jakiekolwiek podstawy prawdy paruzyjno-epifanicznej, jest bardzo niezrozumiałe, ale takie przypadki też się zdarzają. Dlatego też ta smutna sytuacja pobudziła mnie do stworzenia tematu, który nazwałem odpowiednio do tej sytuacji duchowe problemy ludu Bożego. I będę chciał w nim spojrzeć na to z biblijnego punktu widzenia, z punktu widzenia literatury prawdy, z punktu widzenia mojego doświadczenia, bo obserwuję te zjawiska i to, co obserwuję, układa się w pewien charakterystyczny, typowy układ, a więc działa to według pewnego schematu. Pewną pomoc także odda mi tutaj nauka psychologii, oczywiście zaprzęgnięta i podporządkowana pod literaturę prawdy, szczególnie pod Bata Johnsona, który pewne rzeczy na ten temat także pozostawił w swojej literaturze, gdyż jego umysł nowego stworzenia często wychodził poza rzeczy typowo religijne, biblijne i potrafił komentować ludzką psychikę i rzeczy z nią związane. Także ja to wszystko będę chciał wykorzystać w dzisiejszym temacie. Pytanie podstawowe. Jakie są powody takich niepokojących zjawisk, że osoby znające prawdę tracą do tej prawdy pociąg, które kiedyś najwyraźniej widocznie miały i były tego oznaki na zewnątrz i dochodzą do wniosku, że jednak ich miejsce będzie gdzie indziej. Że nie chcą pozostać pod tymi skrzydłami, o których słyszeliśmy w pierwszym temacie pierwszego dnia, ale lepiej będzie im poza skrzydłami, co wydaje się być dziwne. Chciałbym, a jeszcze taka uwaga na wstępie, jeżeli ktokolwiek fragmenty tego wykładu będzie chciał odnieść do samego siebie, to niech nie traci czasu na to, czy ja miałem jego na myśli, czy nie miałem jego na myśli, tylko niech najwyżej rozważy tą sytuację sam dla siebie, wyciągnie wnioski i skorzysta, bo taki jest cel tego tematu. Wiadomo, że byłem pobudzony różnymi rzeczami, które obserwuję i niektórzy mogą usłyszeć tutaj fragment swojego życia, ale nie mam na myśli nikogo konkretnego i do nikogo konkretnie nie interesuję, nie adresuję tego tematu. Adresuję go do problemu, który dostrzegam w ostatnim czasie. Chcę wyjść od Jakuba 5 rozdziału, to będzie podstawowy werset, Jakub 5, 14 i 15. Choruje kto między wami, niech zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, namaszczając go olejkiem w imieniu Pańskim, a modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. A jeśli się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Taki jest przekład gdański tego fragmentu. Jakub nie mówi tutaj oczywiście o chorobie cielesnej, jak niektórzy sądzą, tylko o chorobie duchowej, o problemach duchowych ludu Bożego. Dowodem, że chodzi o problemy duchowe, a nie cielesne, jest rzeczywistość. Gdyby chodziło o choroby cielesne, to by znaczyło, że zaniesienie modlitwy do Pana w 100% będzie skutkowało. To znaczy, że choroby cielesne nas będą omijały, no bo napisane jest, że Pan go podniesie z tego stanu choroby cielesnej. A wiemy, że pomimo naszych modlitw o wolę Pańską w takiej czy innej chorobie, niektórzy bracia mimo to umierają. Czy by znaczyło, że Pan nie wypełnia swojej obietnicy? Wypełnia. On tutaj nie miał na myśli cielesnych problemów, ale problemy duchowe. I z tymi duchowymi, jeżeli są spełnione wszelkie warunki, ja do końca tematu je wszystkie przedstawię, rzeczywiście jego pomoc jest gwarantowana i obiecana zgodnie z tym, co tutaj jest powiedziane, a podniesie go Pan. Dwie uwagi językowe chciałbym tutaj do tego wersetu, bo przekład gdański nie jest, zresztą nie ma nawet w żadnym innym tłumaczeniu Biblii, polskim czy angielskim, bardzo dobrego tłumaczenia tego fragmentu. Dwie uwagi językowe. Oryginał grecki nie mówi dosłownie, czy choruje ktoś między wami, tylko jest ktoś słaby między wami. Nie jest to taka super ważna sprawa, czy choruje, czy raczej jest słaby, ale termin słaby bardziej pokazuje, że nie chodzi o choroby cielesne, od czego chcę bratersową uwagę odciągnąć, żebyśmy nie sądzili, że chodzi tu o sprawy cielesne. Jakub dosłownie mówi, jest ktoś słaby między wami. Na pewno ma na myśli słabość duchową. Nie taką, że komuś się, ktoś się poczuł słabo, to zamiast otworzyć okno, wzwoła starszych zborowych i ci się modlą, żeby mu złe samopoczucie przeszło. To na pewno nie wymagałoby takich interwencji. Więc nie choruje, ale jest ktoś słaby między wami, słaby duchowo oczywiście. A druga uwaga dotyczy tego spójnika jeśli. To jest greckie kan. On jest tutaj oddany jako jeśli, tak czynią wszystkie przykłady. Chociaż inna możliwość także istnieje, to nie jest błędne tłumaczenie, ale równie poprawne jest tłumaczenie tego kan greckiego na chociaż. A jaka jest różnica między jeśli a chociaż? Jeśli to warunek, a chociaż to kontrast. Jeśli się grzechu dopuścił, to znaczy, że się dopuścił lub nie. To Pan go podniesie. A chociaż zmienia zupełnie treść. Chociaż się grzechu dopuścił, to Pan go podniesie. To znaczy, że Jakub mówi, że na pewno się dopuścił tego grzechu. Żeby udowodnić tym, którzy mogą mieć wątpliwości, że kan to także może być chociaż, niech zajrzą do Jana 8,14. Tam jest kan użyte i w tym Jana 8,14 nasz Pan mówi, chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje. Mówiąc chociaż ja sam świadczę, używa też greckiego kan i tam tłumacze oddali to jako chociaż. Nie inaczej jest także w Ewangelii Jana 11,25. Rzekł Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby też umarł. Chociaż umrze, chociażby umarł, to żyć będzie. Widzimy kontrast. Stanie się jedna rzecz, ktoś umrze, ale pomimo tego, że umrze, chociaż umrze, to zmartwychwstanie, no bo takie są boskie obietnice. Zatem nasz werset wyjściowy w poprawnym tłumaczeniu powinien brzmieć następująco. Czytam go raz jeszcze z tymi dwoma poprawkami. Jest ktoś słaby między wami, niech zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, namaściwszy, to taka też mała zmiana, nie namaszczając, ale namaściwszy, forma uprzednia, wcześniejsza, że wcześniej mają go namaścić, pod koniec wykładu powiem, co to jest to namaszczanie, namaściwszy go olejkiem w imieniu Pańskim, a modlitwa wiary uzdrowi słabego i podniesie go Pan. A chociaż się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Rozumiemy na podstawie tego wersetu, tych dwóch wersetów, że jedynym powodem duchowej słabości dziecka Bożego może być grzech i tylko i wyłącznie grzech, który ma taki właśnie niestety skutek, osłabia. Grzech osłabia dziecko Boże i potem jest ono słabe. Zatem pytanie, co to jest grzech? Wielu z nas ma często wyprowadzone z tego świata, z kościołów nominalnych, pogląd na temat grzechu, uważając, że grzech to tylko takie coś bardzo, bardzo poważnego. Kłamstwo, kradzież, morderstwo. Dla niektórych w tym świecie jeszcze może zdrada małżeńska, niewierność małżeńska jest grzechem, a dla niektórych może już nie. Porzucenie współmałżonka. Z pewnością są to grzechy i są to grzechy poważne. Na pewno one także osłabiają duchowo. Ale jeśli ktoś nie czyni tych rzeczy, to wcale nie znaczy, że już nie może popełniać grzechu też o poważnych konsekwencjach. Bo definicja grzechu jest bardzo prosta. Grzech to jakiekolwiek przekroczenie boskiego prawa. Grzech zaczyna się w momencie przekraczania boskiego prawa. Wszyscy grzeszymy wielokrotnie, bo jak mówi Dawid, w nieprawości jesteśmy poczęci, a w grzechu poczęła nas matka nasza. Grzeszymy na co dzień, każdego dnia. Grzechami słabości i ignorancji. Te grzechy nazywamy adamowymi, czyli odziedziczyliśmy do nich skłonności. Winę ponosi jakby Adam, a nie my całkowicie. Nasz Pan wziął te grzechy na siebie. Grzeszymy także grzechami częściowo świadomymi. Jakie to, co to są te grzechy częściowo świadome? To wtedy, gdy naszą słabość, czyli grzech adamowy, tolerujemy. Margines tolerowania grzechu adamowego jest grzechem częściowo świadomym. I dotyczy to wszystkich nas bez wyjątku. Każdy z nas takie grzechy popełnia. A mimo to nie wszyscy z nas jesteśmy słabi duchowo. Zatem jest jakaś różnica. Duchową słabość mogą sprowadzić na dziecko Boże grzechy poważne, w dużym stopniu świadome, długo praktykowane. I oczywiście, jak mówiłem, nie chcę mówić tutaj o poważnych i oczywistych grzechach, które są takimi grzechami nawet dla nominalnych chrześcijan, te, które wymieniłem wcześniej, są poważne i prowadzą do oczywiście także osłabienia duchowego. Ale, za to, ale że jest to oczywiste, to nie będę przecież o tym mówił. Chcę się skupić na czymś, co niekoniecznie jest takie oczywiste dla każdego. Chciałbym zwrócić uwagę na niedostrzegany przez wielu powód, który jest być może poważniejszy niż takie grzechy jawne, poważne, ale odosobnione. Mam to na myśli prowadzenie życia przez dziecko Boże, które się poświęciło Bogu na służbę, według własnych ideałów, własnego zdania na temat miejsca w świecie i własnego sposobu realizowania samego siebie. Zwracam uwagę na 3 razy pojawiające się słowo własne. Grzeszenie przez dziecko Boże z powodu życia według własnych ideałów, własnego zdania na temat miejsca w świecie i własnego sposobu realizowania samego siebie w życiu. Dlaczego jest to być może grzech poważniejszy niż tamte inne, odosobnione, równie poważne grzechy? Bo trwa nieprzerwanie przez cały czas. Jeżeli ktoś żyje według tych własnych różnych rzeczy, to żyje tak w każdej minucie swojego życia. Bo oznacza ono posiadanie własnego ja u kogoś, kto z własnego ja niby zrezygnował. Bo jest równoznaczne z praktycznym, jeżeli nawet początkowo nie jest to wyrażane słowami, ale jest równoznaczne z praktycznym odrzuceniem Boga i Jezusa jako głowy w swoim życiu. I postawieniu na tym miejscu własnej głowy, która ma być, jak mówi obrazowo objawiciel, ścięta, ma jej nie być. A ona stoi i to na miejscu głowy, którą przyjęliśmy w naszym życiu jako naszego Pana. Systemy błędu, które wprowadziły wiele błędnych nauk, ale zachowały naszego Pana jako głowę, Biblia nazywa fałszywymi prorokami. Ale systemy błędu, które wprowadziły błędne nauki i znalazły sobie nową głowę zamiast naszego Pana, to jak Biblia nazywa? Antychrystami. Wymowa tego faktu jest oczywista. Osoby takie żyją w stałym konflikcie z Bogiem, który poprzez swoje słowo i opatrzność chce kierować życiem tych osób według własnego uznania, boskiego uznania, a my, jeżeli mamy takie własne 3 rzeczy, cały czas mamy na te rzeczy własne zdanie i próbujemy je realizować w nadziei, że w końcu nasze własne zdanie stanie się zdaniem także i Boga. Że wymusimy na nim naszym uporem, naszą upartością, wymusimy na nim, że on się jednak podporządkuje do nas. Jak łatwo odgadnąć, jest to próba podporządkowania Boga sobie. Zamiast samemu podporządkować się Jemu, jak się początkowo zgodziliśmy. Prędzej czy później, po pewnym okresie chłodzenia kontaktów między Bogiem a taką jednostką, musi dojść do całkowitego ich zerwania. Na dłuższą metę nie może taka sytuacja istnieć. Nie rozumiemy się z Bogiem, jesteśmy coraz dalsi, dalej od Niego, w stanie ciągłego i stałego przekraczania Jego prawa. Grzeszymy 24 godziny na dobę, jak mało który grzesznik. Bo nawet grzesznik, który popełnia poważne grzechy, to są one odosobnione od jakiś czas, od czasu do czasu. Taki właśnie jest problem niektórych z tych, którzy podjęli się pełnić boską wolę, a chcą pełnić swoją własną w swoim życiu. Zgodnie z Rzymian 12:2 są wzywani, żeby się przemienili przez odnowienie umysłu swego, ale nie zamierzają niczego przemieniać, niczego odnawiać. Oczekują raczej, że uczyni to Bóg i sam dostosuje się do nich. Z tego powodu trwają w duchowym marazmie, są słabi i ciągle słabnący, aż w końcu umierają duchowo całkowicie. Skąd się biorą te różne własne rzeczy, które wspomniałem jako główny powód tego problemu? No biorą się z tego, co też jest chyba oczywistą rzeczą. Z braku pełnego lub niestety jakiegokolwiek poświęcenia u takiej jednostki. Pomimo tego, że jest po symbolu, jej poświęcenie jest niepełne albo czasami żadne. A skąd się biorą te wadliwe poświęcenia? No, z niewłaściwych powodów podejmowania. Ja to oczywiście nie jestem w stanie wypunktować wszystkich niewłaściwych powodów podejmowania poświęcenia. Skupiłem się tylko na trzech, które ja widzę jako takie główne i najważniejsze. Każdy może sobie jeszcze znaleźć inne i na pewno są jeszcze inne niż tylko te trzy. Pierwszy powód niewłaściwego podejmowania poświęcenia to podejmowanie tegoż poświęcenia w wyniku presji otoczenia, w którym żyją te osoby. To głównie dotyczy naszych dzieci urodzonych w prawdzie. Dziecko urodzone w prawdzie jest pod presją, że powinno się poświęcić Bogu. Masz 17, 18, 19 lat. Dziadkowie by się bardzo cieszyli, rodzice by się bardzo cieszyli, zbór by się bardzo cieszył, gdyby się poświęcił. A przecież poświęcenie to wewnętrzna, intymna relacja nawiązana z Bogiem. I jeżeli nie będzie przeprowadzona w sposób, jaki przewidział Bóg, nie doprowadzi do niczego dobrego. A jak przewidział to Bóg? Ktoś zapyta zatem. Przez indywidualne pociąganie serc poszczególnych osób. Jan 6,44. Znamy ten werset. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie. A na czym, kolejne pytanie, polega to pociąganie? Chcielibyśmy, żeby pociągnął nasze dzieci Bóg jak najbardziej. Ale jest to sprawa indywidualna. Nie ma w tym niczego nadprzyrodzonego. Gdy Bóg stworzył człowieka, to całkiem normalne i naturalne dla człowieka było, żeby chcieć kontakt z Bogiem utrzymywać. To było w jego naturze i on to robił automatycznie. Tak jak automatycznie sięga po pokarm, napój, idzie spać, bo czuje się znużony, jego organizm tego pragnie. W doskonałym ludzkim stanie, w którym początkowo byli nasi rodzice, no i kiedyś my będziemy, jak powrócimy, będą to również naturalne, normalne rzeczy. Ale w wyniku grzechu zostały one w dużym stopniu zatarte. I nie z winy osoby, która ma w sobie te cechy zatarte. Ona to odziedziczyła. Grzech uczynił człowieka nieczystym, nienaturalnym i w znacznym stopniu pozbawił go tego naturalnego pragnienia utrzymywania bliskiego kontaktu z Bogiem. Z prawdą, ze sprawiedliwością. Znacznie go pozbawił grzech tego pragnienia, ale na szczęście nie odebrał człowiekowi zupełnie tego pragnienia. Ci z nas, którzy zachowali je w większym stopniu niż inni, są automatycznie pociągani do Boga. Są bardziej pociągani niż inni są pociągani. Jedni zadowalają się tylko namiastką społeczności z Bogiem, bo odziedziczone u nich pragnienie kontaktowania się z Bogiem jest tak niewielkie, że im wystarczy jakakolwiek namiastka, na przykład kościoła nominalnego, w którym się znajdują, albo który sobie znajdą i tam już jest całe ich szczęście. Inni mają większe poodziedziczone pragnienie i ci szukają czegoś bliższego. Dla nich to, jak mówi Izajasz, łoże jest za krótkie i kołdra za mała, żeby się przykryć tym, co oferują inne wyznania. Automatycznie ich serce w natur szuka czegoś głębszego, no i Bóg, widząc to pragnienie, dostarczy mu to. Tak jak czytamy o Lidii, prawda, gdy Paweł się zjawił, to z otwartym sercem słuchała Pawła i natychmiast całą prawdę przyjęła, ale pisze, że Pan przygotował jej serce wcześniej na to. Oczywiście nasz Pan powiedział, że nikt nie może przyjść do Ojca, jak go Ojciec nie pociągnie. Ktoś powie, to ja teraz z tego, co powiedziałem, wynikałoby, że w takim razie my się sami pociągamy tym pragnieniem bliższego kontaktu z Bogiem lub też nie. A nasz Pan mówi, że Ojciec pociąga. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Ojciec pociąga dlatego, że On nam zaszczepił to pragnienie utrzymywania bliższego kontaktu z samym sobą. Wobec tego jest to dar, który Bóg dał kiedyś człowiekowi w akcie stworzenia. Więc On jest autorem tego pociągania, bo On chciał, aby Jego dzieci w naturalny sposób były do Niego pociągane, aby chciały z Nim być w bliskim kontakcie. Ale tak naprawdę w praktyce to pociągamy się sami. Jeżeli mamy to pragnienie jeszcze nie wyzerowane albo nieograniczone do jakiegoś bardzo niskiego minimum. Także te dwie rzeczy są ze sobą w całkowitej harmonii. Rodzice w prawdzie zatem nie powinni automatycznie oczekiwać, że ich dzieci odziedziczą te same pragnienia. Bycia w prawdzie się nie dziedziczy. Chociaż nie ma już najwyższych klas ludu Bożego, wciąż jest to wybór. Na chyba braterstwo przyznają, że wybór oznacza, że jeden jest pociągany, a drugi nie. Wobec tego jakiekolwiek inne próby, poza próbą wychowania dzieci w prawdzie, które są jak najbardziej właściwe, próbujmy wychować nasze dzieci w prawdzie. Róbmy wszystko, aby one w tej prawdzie pozostały i gdy będą dorastać, żeby chciały z umiłowania tejże prawdy ją zachować i według niej żyć. Jeśli jednak na to się nie zanosi, nie wywierajmy żadnej presji. Nie podpowiadajmy tego rozwiązania, lecz pozostawmy to ich własnej decyzji. Właśnie pociągnięciu ich przez Boga. Mają i tak bardzo dobre warunki, znając prawdę od dziecka, sprawiedliwość. Wobec tego są lepsze dla nich warunki niż dla tych, którzy takiego kontaktu wcześniej w swoim życiu nie mieli. Nawet jeśli tego nasze dzieci nie uczynią i nie będą się chciały poświęcić, to przecież nie znaczy, że są kandydatami wtórej śmierci. Mogą być bardzo dobrą klasą restytucyjną. Przypomina mi się przypadek brata Johnsona, właśnie nie przypadek, artykuł brata Johnsona, w którym wspomina pewną siostrę, która bardzo chciała, aby jej mąż przyszedł do prawdy, a nie był w prawdzie. I prosi brata Johnsona o modlitwę za tymże właśnie mężem. I brat Johnson wcale się nie zobowiązał, że będzie się modlił za tym mężem. Zadał jej tylko pytanie, a skąd ty, siostro, wiesz, że twój mąż ma być członkiem oblubienicy Chrystusa? W końcu Bóg wybiera tych, którzy stanowią członków Jego ludy. Chociaż nie ma tych najwyższych klas, wciąż jest wybór. Mamy biblijne przykłady rodziców, których dzieci nie poszły ich śladem. O synach Helego jest powiedziane, że byli kim? Synowie bezbożni albo Beliala. A zacny Samuel doczekał się równie zacnych synów. Druga Samuela 8:1-3. Stało się, gdy się zestarzał Samuel, że postanowił synów swoich sędziami nad Izraelem. A było imię takie, to pomijam, ale nie chodzili synowie jego drogami jego, lecz udali się za łakomstwem, brali dary, wywracali sąd, czyli sprawiedliwość przekraczali. I co miał na to powiedzieć Samuel? To było powodem rozbicia zresztą narodu izraelskiego na pół, bo po tych synach Samuela część Izraela powiedziała, że dosyć mamy sędziów, wolimy króla. Jeśli ktoś ma nie trwać w prawdzie i w prawdziwym poświęceniu, lepiej niech nigdy go nie podejmuje. Bo lepiej nie ślubować, niż ślubować, a potem nie wypełnić. Stała zasada. Po co narażać się na dodatkową odpowiedzialność za nierealizowanie podjętych ślubów? Stosownie do stopnia świadomości będziemy za to odpowiadali. Powód drugi niewłaściwego podejmowania poświęcenia. Taki wybitnie samolubny. Niektórzy, czy to już urodzeni w prawdzie, czy też sympatyzujący z prawdą, dotyczy jednych i drugich, mają jakiś własny interes w tym, żeby się poświęcić. Oczywiście nie powiem, jakie to są interesy. Może na przykład chcą znaleźć partnera na całe życie. Myślą sobie, ktoś z prawdy, ze sprawdą zaznajomiony, mający Boga w sercu, będzie dobrym mężem czy dobrą żoną. Aby sobie ułatwić znalezienie takiego partnera, sami okazują poświęcenie. Podkreślam, okazują i tylko okazują. Przez zanurzenie. Jeśli uda im się takiego partnera znaleźć w prawdzie, pozostają w prawdzie. Łatwo się domyśleć, ich pozostawanie w prawdzie jest tylko nominalne. A jeśli nie uda im się znaleźć takiego partnera w prawdzie, znikają po pewnym czasie i szukają małżeńskiego szczęścia gdzie indziej. Przemożna chęć wyjścia za mąż za wszelką cenę jest szkodliwa nawet dla ludzi tego świata, gdyż odbiera zdrowy rozsądek i każe takiej osobie iść na ustępstwa, zbyt wiele ustępstw, które później się mszczą wreszcie życia. Bracia i siostry mają radę apostoła, żeby partnera szukać na całe życie w Panu. Też nie zawsze ta rada jest respektowana. No i też, jak wiemy, często są tego bolesne konsekwencje. Są też przypadki samolubnego podejmowania poświęcenia, żeby odnieść innego rodzaju korzyści. Na przykład pomoc Boga w związku z pewnymi problemami życiowymi. Myśli sobie taka osoba, że jej problemy życiowe, gdy poświęci się Bogu, Bóg przejmie na siebie i rozwiąże. Czyli oczekują doczesnych błogosławieństw. Może być to sprawa dotycząca zdrowia, to też jest sprawa doczesna, nie duchowa. Sytuacji materialnej, sytuacji rodzinnej, zawodowej lub czegokolwiek innego. Przez pewien czas potrafią nawet bardzo cierpliwie i długo oczekiwać na to, aż Pan spełni ich oczekiwania. Modlą się o to i potrafią ileś lat wytrzymać w oczekiwaniu, że Pan to spełni. Ale po pewnym czasie, kiedy to nie jest realizowane, postanawiają Pana porzucić, bo Pan nie spełnił ich oczekiwań. A prawda jest taka, że nasze różne trudne sytuacje życiowe, zdrowie, sytuacja materialna, rodzinna, zawodowa, sąsiedzka, cokolwiek by to nie było, Pan wykorzystuje jako pomocę do duchowego na rozwijania nas. A my chcemy mu tą pomoc zabrać. Żeby nam usunął coś z życia, co nas boli, a co on widzi jako doskonałą metodę rozwinięcia w nas tego czy owego. Paweł jest bardzo dobrą, apostoł Paweł jest bardzo dobrym przykładem tego, że problem zdrowotny został mu pozostawiony dla jego dobra. Pisze, ażebym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest cierń ciału, anioł szatan, aby mnie policzkował, ażebym się nad miarę nie wynosił. Czy bohaterstwo zauważacie, że on tutaj mówi dwa razy, abym się nad miarę nie wynosił? Mówi o swoim problemie wzroku, ciężkim problemie, który mu towarzyszy całe życie i podaje powód, który dwa razy powtarza. Żebym się nad miarę nie wynosił. Paweł sam zrozumiał, że słaby wzrok, bardzo słaby wzrok, to słaby to za mało, bardzo słaby wzrok, na pewno słabszy ileś razy od mojego, który mam w tej chwili. Był mu pozostawiony w tej słabości jako pomoc przeciwdziałająca rozwinięciu w nim pychy. A był zacnym apostołem, używanym ponad wszystkich innych apostołów i pewnie to widział. Mógł z tego powodu dojść do wniosku, że jest bardzo wielki. Mógł mu powiedział, gdy chciał ten wzrok odzyskać bardziej niż odzyskał, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonuje się w słabości, to wykonuje się, lepiej byłoby oddane, albowiem moc moja wyrównuje słabości. Bóg mu powiedział, nie rozpaczaj nad słabością swego wzroku. Moją łaską wyrównam ci wszelkie niedogodności z tym związane. A lepiej, żebyś miał więcej mojej łaski i bardzo słaby wzrok, niż dobry wzrok i mniej mojej łaski. Gdy Paweł to zrozumiał, to co potem mówi? Że będzie się kochał w swoich słabościach. I to jest ta tajemnica, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby z cielesnego punktu widzenia, mam większą ilość łaski Pana, żeby wyrównać mi te słabości. No i wtedy jestem z tą łaską strasznie mocny. A bez tej łaski, pozostawiony samemu sobie, nawet z bardzo dobrym wzrokiem i z wszelkimi innymi rzeczami, jestem naprawdę słaby. W ten sposób Bóg realizuje swoją obietnicę z Rzymian 5:20. Gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Nasz Pan tutaj nie obiecał, że nasz Pan to akurat Paweł. Paweł nie obiecał tutaj błogosławieństw dla grzeszników, tak? Kto więcej grzeszy, to Pan będzie bardziej błogosławił. Tutaj chodzi, gdzie się grzech bardziej rozmnożył, to znaczy, gdzie grzech bardziej dokonał spustoszenia i zaszkodził naszemu zdrowiu na przykład, albo psychiczny sposób. Wiem, że nie każdy z nas jest taki sam. To tam, gdzie grzech więcej narobił spustoszenia, jesteśmy przez to osłabieni niż inni z naszych współbracia, to Bóg to widzi i zwiększa wyrównującą łaskę dla tej osoby, żeby jej wyrównać tą szkodę. Tym łaska bardziej obfitowała. I trzeci powód. To podporządkowanie rozumu w swoim życiu emocjom. Właściwy dla tych, którzy tym emocjom się poddają i posługują nimi jako wyznacznikowi ich życia. Podstawowa zasada, którą powinniśmy przestrzegać, to jest następująca, jeśli chodzi o te emocje. Emocje zawsze muszą być pod kontrolą rozumu i woli. Emocje muszą być zawsze pod kontrolą rozumu i woli. Rozum nie może być natomiast pod wpływem uczuć i emocji, do czego zachęcają czasami współczesne trendy psychologiczne, gdzie na spotkaniach, gdzie się ludzie spotykają, to każą im na siebie wzajemnie krzyczeć, wrzeszczeć, wyzywać się, a nawet zrobili im specjalne kije takie, które szkody nie przynoszą, żeby się okładali tymi kijami i w ten sposób wyładowali te złe emocje. No to jest oczywiście wypaczanie czegokolwiek. Niczemu w żaden sposób nikomu tak nie pomogą. Biblia mówi, że należy rozwijać zalety charakteru. A do wiary waszej przydajcie nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, miłość braterską i bezinteresowną. Te nazywamy siedmioma głównymi łaskami czy zaletami. To nieważne, bo zależy, czy tutaj sprawiedliwość, czy miłość jest źródłem. Teraz jest zaleta, teraz łaska. Tak Johnson to podzielił. A w innym miejscu dodaje jeszcze radość, pokój, nieskwapliwość, delikatność, dobroć, wierność, cichość. Rozwijanie i ostateczne rozwinięcie takich zalet wyklucza jakąkolwiek rolę emocji jako wyznacznika naszego postępowania. Muszą być one całkowicie poddane, no a w trakcie pracy nad charakterem poddawane, bo to jest proces, najpierw rozumowi, a na drugim miejscu woli. Dlaczego w takiej właśnie kolejności? Czyżby rozum był lepszy od woli? Dopóki jesteśmy niedoskonali, tak jest. Rozum jest w lepszej kondycji niż wola. Bo co to jest wola? No i to znowu ukłon wobec brata Johnsona, który podał definicję woli tak prostą jak wiele praw naszego Pana, tak krótką, a tak oświetlającą i pozwalającą zrozumieć wiele rzeczy. Ta definicja woli, co to jest wola człowieka, otworzyła mi właśnie oczy na wiele spraw związanych z działaniem ludzi i bardzo dziwnymi ich zachowaniami. Wola, brat Johnson napisał, to nic innego jak 7 głównych pierwszorzędnych łask. Wymieniałem je na początku, przed chwilą. Wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska i miłość bezinteresowna. Wola to te 7 głównych pierwszorzędnych łask. To, czego pragniemy albo nie pragniemy, do czego dążymy albo nie dążymy, jest wypadkową tych 7 głównych zalet charakteru. Ich wspólne działanie się złączy i to jest nasza wola. Z powodu upadku nasza wola bywa niedoskonała i grzeszna. I może pragnąć rzeczy, które rozum odrzuci, a wola może je uznać. Dlatego powiedziałem, poddane emocje muszą być najpierw rozumowi, a potem woli. Bo Duchem Świętym najłatwiej i najszybciej można napełnić co? Rozum czy wolę? Rozum. Wystarczy już przyjąć pewne fakty, nauki do wiadomości, dowiedzieć się o tychże faktach, o tych naukach i jeżeli to będzie wiedza od Boga, to będzie już Duch Święty w naszym umyśle. Bardzo szybko można napełnić rozum Duchem Świętym przez zapoznanie się z prawdą biblijną. A później trzeba wprowadzić to w czyn, bo droga, żeby ten Duch Święty rozszerzył swoją działalność, a może nie działalność, tylko zakres, żeby z umysłu, do którego bardzo szybko można go przyjąć przez zapoznanie się z tym, co mówi Bóg, żeby on znalazł się w sercu i właśnie w woli, to droga wiedzie przez praktykę. Praktykowanie tego, o czym się dowiedziałeś. Wtedy będziesz rozwijał równolegle uczucia swego serca, te łaski, wszystkie jak one są pokazane, a jednocześnie wolę, bo wola to wypadkowa 7 głównych łask. Słuchanie emocji to droga donikąd. Emocje podlegają stałym cyklom. Raz pędzą do góry jak kosmiczny prom w drodze na księżyc, szybko leci, widzieliśmy. Innym razem zachowują się jak tona ołowiu zrzucona w dół 10. piętra. I tak zachowują się ludzie, którzy im podlegają. Jeśli te emocje są negatywne, jako poczucie winy, odrzucenia, żalu, depresji, samotności, nieporozumienia, krzywdy, które doznał ktoś, to prowadzą do gniewnych reakcji w postaci słów i czynów, które tylko pogarszają nasz stan. Bo łupią nas niemiłosiernie, mówiłem o łupieniu w suścu, łupią nas niemiłosiernie z resztek obrazu Boga, które jeszcze mamy. Dotyczy to wszystkich z nas, którzy kierują się emocjami, bo któż z nas chociaż na krótką chwilę nie ulegnie emocji? Ulegamy tym emocjom chociaż na krótką chwilę, bo wciąż jesteśmy niedoskonali i wciąż nie panujemy naszą wolą. W tym rozum nie pomoże, żeby zapanować nad emocjami chwilowymi. Tutaj musi być już silna wola, żeby zahamowała przypływy negatywnych zachowań. Więc na tym nie panujemy. Często coś niewłaściwie powiemy, coś niewłaściwie zrobimy, a tego potem żałujemy. Biblia mówi, żeby emocje, na przykład emocje gniewu, nie przetrzymywać dłużej niż do wieczora, prawda? Bo zbyt długo zrobią dużo spustoszenia. Niektórzy pozwalają emocjom wziąć górę na dłużej niż tylko chwilę. Dają im pierwszeństwo przed rozumem i wolą na wiele tygodni, miesięcy i lat. Niektórzy bracia unikają innych braci. Wolą nie przychodzić na zebrania niż na te zebrania przychodzić. Nie chcą się witać z innymi braćmi, bo uważają, że tamci ich skrzywdzili. Załóżmy, że to prawda. Załóżmy, że ich skrzywdzili. I tak zachowanie takie, jak unikanie zebrań, unikanie witania się z braćmi, nie jest niczym właściwym, nie jest zgodne z rozumem, nie powinno być zgodne z wolą tychże braci. Ale wola to wypadkowa 7 głównych łask, więc czasami jest zgodne z ich wolą w takim stanie, w jakim ona się w tej chwili znajduje. A jeśli te emocje są pozytywne, ktoś powie, może pozytywne emocje dobrze nam zrobią? Też nie. Jeśli pozytywne emocje, wynik szczególnej radości, uniesienia, nami targają, to prowadzą do dziwnych zachowań, które czasami widzimy w telewizji, z nabożeń, z różnych grup religijnych. Ktoś na przykład stanie w kilkutysięcznym tłumie osób, podniesie ręce do góry, głośno śpiewa na chwałę Panu. Muzyka leci z głośników. Nie tylko ją słychać, ale także czuć na skórze, bo drgają wibracje w powietrzu. Adrenalina u takich osób leje się szklankami, a końcówki nerwów mają wysokie napięcie, 220 V albo i więcej w porywach i oni są w wielkim stanie uniesienia. A gdy to się skończy, wszystko opada, znowu są zdołowani. Relacja między Ktoś powie, no ale czy wy nie śpiewacie? Też wczoraj były u nas pieśni i dlaczego akurat wspomniałem to? Śpiewanie na chwałę Panu powinno wynikać z potrzeby serca. A w tym przypadku jest odwrotnie. Serce jest poddawane tymże śpiewaniu. Śpiewa się, żeby podnieść serce, bo ono jest takie na tak niskim poziomie, tak osłabione, że czymś trzeba podnieść. Można to robić w różny sposób. Można sobie coś wszyknąć, można wykaść tabletki, żeby sobie pomóc. Można się poddać takiemu hipnotycznemu spotkaniu. I też nam podniesie serce na ten moment. Ale śpiewanie na cześć Pana powinno wynikać z potrzeby serca i powinno być uzewnętrzniane to, co jest w środku, chwalenie Boga w duchu i w prawdzie. A nie powinno być serce podnoszone w górę przez ten hałas zewnętrzny. Czy takim osobom można pomóc? A może jeszcze chciałbym do Pawła, zanim czy można im pomóc nawiązać. Paweł wiele rzeczy wycierpiał w swoim życiu. W pracy mu pisał, był obficie, w chłostach nad miarę, w więzieniach obficie, w śmierci częstokroć. Od Żydów 5-krotnie po 40 plak, 3-krotnie był bity rózgami, raz kamienowany, 3 razy okręt się rozbił, dzień i noc był w głębokości morskiej. W drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach, na rzekach, od zbójców, od swego narodu, od braci znamy te rzeczy. Czy Paweł poddał się emocjom, które powstawały z tego tytułu? Możemy sobie wyobrazić, jakie uczucia i emocje targały nim, gdy doznawał tych wszystkich rzeczy. Poddawał Paweł te emocje, które w nim powstawały, kontroli rozumu i coraz skuteczniejszej w działaniu woli. I ostatecznie napisał, że się nauczył poprzestawać na tym, co miał. Nauczył się ograniczać i żyć w dostatku. Wszędzie i we wszystkich rzeczach był wyćwiczony. Nauczył się być nasycony, cierpieć głód, obfitować, znosić niedostatek, bo wszystko mógł w Chrystusie, który go posila. Podkreślam, mógł wszystko, ale dopiero w Chrystusie, który go posila. Jeżeli nam się wydaje, że nie możemy czegoś, to dlatego, że nie jest to w Chrystusie, który nas posila. Robimy to po swojemu. No i nie wychodzi. Teraz to, co chciałem zapowiedzieć. Czy można tym osobom pomóc? No, można pomóc, ale zależy to przede wszystkim od tych samych osób, od nich samych. Wracam do Jakuba, od którego zacząłem. Osoba taka, która jest słaba duchowo, ma zawołać starszych zborowych, niech się modlą za nim, namaściwszy go olejkiem w imieniu Pańskim, a modlitwa wiary uzdrowi słabego i podniesie go Pan. A chociaż się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. Czyli, co z tego wynika? Oni sami mają szukać pomocy. Czym dadzą dowód, że w ogóle chcą? Potem starsi mają najpierw namaścić ich olejkiem w imieniu Pańskim, namaściwszy imię słów czasu przeszłego, który w języku polskim zanika. W tej chwili nie powiedzą, niby już się nie mówi, odrobiwszy pracę domową, coś zrobiłem, tylko gdy odrobiłem albo po odrobieniu, ale ta forma istnieje jeszcze. Namaściwszy ich olejkiem w imieniu Pańskim, a potem wszyscy, sam zainteresowany i ci bracia poproszeni do pomocy, powinni się modlić za taką osobą. A wtedy Pan obiecuje podnieść słabego, chociaż ten słaby dopuścił się poważnych grzechów, czy też poważnego grzechu życia według własnego zdania. Są więc 3 warunki, z których najtrudniejsze wydają się 2 pierwsze. Osoby takie mają, mówiliśmy, same szukać pomocy. Niech zawoła starszych. Osoby takie często nie chcą szukać żadnej pomocy. To jest etap oczywiście, w którym nic już nie można pomóc. Jak ktoś nie chce, nic nie możemy dla niego zrobić. Albo jeżeli jeszcze chcą szukać tej pomocy, nie są jeszcze tak strasznie osłabieni, że stan już jest beznadziejny, to niestety nie pragną namaszczenia olejkiem w imieniu Pańskim. Czytałem, namaściwszy ich, tak, olejkiem w imieniu Pańskim. Co to jest ten olejek? Prawda Biblii. Nauki Nowego i Starego Testamentu. Możemy pomóc takim osobom, namaszczając ich, czyli przekazując im, udzielając im olejku Pańskiego, nauk Biblii Starego i Nowego Testamentu. Nic innym olejkiem nie możemy im pomóc. A oni często nawet, jak się o pomoc zwracają, to chcą usłyszeć to, co chcą. Chcą, żeby im powiedzieć to, co będzie im się podobało. Nie chcą olejku Pańskiego usłyszeć, bo ten olejek Pański to oni pewnie już znają. Przecież mają ze sobą ileś lat życia w prawdzie. Ale ciężko im się z tym olejkiem Pańskim zgodzić, więc szukają innych rozwiązań, żyją samowolnie, popadają w konflikt ze własnym Bogiem, słabieją, szukają rozwiązania, ale olejek Pański nie smakuje. I popadają z tego powodu w duchowe problemy. Mówi o tym zresztą, o tym, że olejek pańskim nie smakuje sam Jakub, bo w parę wierszy niżej, gdy jeszcze ten wątek analizuje, to mówi co? Że takie osoby pobłądzają od prawdy. To znaczy, że nie zaczynają nie rozumieć prawdy. Gdyż następstwem choroby grzechu jest duchowa słabość, to najpierw, a później tracenie zrozumienia prawdy. I znowu są pewne prawidłowości, które obserwuję. Dlatego mówiłem o tym, że to się dzieje według pewnego schematu. Najpierw osoby takie zaczynają nie rozumieć prawd epifanicznych i brata Johnsona. Dlaczego? Słyszeliśmy, brat Woniński mówił o nocach i o dniach. Prawdy epifaniczne bazują na Starym Testamencie. Jesteśmy w okresie nocy, dzień przyjdzie z dniem Nowego Przymierza, poranek tysiąclecia. Te prawdy, jako prawdy bazujące na księżycu, są słabiej widoczne i trzeba mieć dobry wzrok, żeby je dostrzec. Gdy choroba postępuje dalej, takie osoby zaczynają nie rozumieć prawd paruzyjnych i brata Russella. Chociaż dłużej go rozumieją niż brata Johnsona. A to z tego powodu, że prawdy paruzji jako prawdy dnia, słońce, Nowy Testament, są jaśniejsze w swoim blasku i nawet przy słabszym wzroku można coś jeszcze z tego dostrzegać. Ci, którzy odchodzą od Boga i od prawdy, to dają dowód kolejnej prawidłowości. Zaraz po odejściu czują ulgę i wszystko w ich życiu jakby zaczyna się dobrze układać. Tak jakby bycie przy Bogu było problemem, z jakim się borykali. Dlaczego tak się dzieje? Bo uwolnili się z niewoli służby. Wiemy, że służba naszemu Panu to tak jakby niewola. No, on chce, żebyśmy byli niewolnikami, ale jest to radosna niewola, bo nasz Pan chce naszego dobra, a nie swojego. W przeciwieństwie do wszystkich innych panów, którzy jak mają niewolników, to chcą wykorzystać ich dla swoich interesów. Nasz Pan ma niewolników, sług, jakbyśmy ich nie nazwali, o których dobro zabiega przede wszystkim. Uwolnili się tacy z niewoli służby u kogoś, którego wola nie była im do końca przyjemna, im nie pasowała. I to było powodem wewnętrznego niepokoju i tych konfliktów. Szatan chce ich oczywiście utwierdzić, że dobrze zrobili. Więc co robi szatan? Sprzyja im docześnie. Oto znajduje się partner życiowy, którego nie mieli, a może chcieli mieć. Oto znajduje się praca, której Bóg im nie dał, a teraz jak odeszli od prawdy, to mają pracę. Albo zmienili ją na bardziej płatną pracę, niż była wcześniej. Albo jakiekolwiek inne formy doczesnych łask, błogosławieństw, które ich spotykają, żeby ich utwierdzić, że dobrze uczynili. Bóg temu nie przeszkadza, bo Bóg zostawia pole działania dla szatana, a szatan póki co będzie im błogosławić, żeby odprowadzić jak najdalej. Bóg też temu sprzyja, bo jest to takie pożegnanie z nimi. W ten sposób chce ich tym bardziej odsiać od siebie, oddalić, bo ich drogi nie są wspólnymi drogami. Po pewnym czasie oczywiście szatan da im pigułkę gorzkiego piołunu do ich życia. Ale zrobi to dopiero wtedy, kiedy będą już tak daleko, że powrót będzie trudny albo niemożliwy. Póki będzie zagrożenie, że będą chcieli jeszcze wrócić, będzie im sprzyjał docześnie, żeby odprowadzić ich jak najdalej. Wnioski końcowe, bo już czas. Starajmy się nie grzeszyć, a przede wszystkim przez postępowanie po swojemu. Ja to dostrzegam jako główny problem. Nie grzeszmy w żaden sposób, ale szczególnie nie grzeszmy przez postępowanie po swojemu, bo nie ma nic gorszego niż robienie czegoś po swojemu, bo to jak mówiłem, odrzucenie Jezusa jako głowy i Boga w swoim życiu. Jeżeli wiemy, że wola Boga jest inna, nie próbujmy robić czegoś po swojemu. Gdy zauważymy, że słabniemy, zastanówmy się nad powodami tej słabości. Muszą nimi być jakieś poważne uchybienia z naszej strony. Nie szukajmy łatwego rozwiązania, że zgorszył mi jakiś brat albo zgorszyła mi jakaś siostra, bo powiedziała tak albo powiedziała tak. Oczywiście nie należy nikogo też gorszyć, ale Bóg nad wszystkim widzi i nie pozwoli swoich dzieci zgorszyć. Też mieliśmy pierwszego dnia o tym, jak będzie padać po lewym boku twoim wielu i po drugim boku, a do ciebie się nie przybliży. Także zgorszenie się nie przybliży. To jest takie pójście na łatwiznę, prawda, żeby zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Bo pewien brat się zachował niewłaściwie, to on mnie zgorszył, on jest winny stanu, jakim jestem ja albo na przykład moje dziecko. Moje dziecko zostało zgorszone przez braci. Bracia są winni. Gdyby nie bracia, dziecko byłoby w prawdzie. Pójście na łatwiznę. Szukanie łatwego rozwiązania. Muszą być nimi jakieś poważne uchybienia z naszej strony w stosunku do Boga, jak słabniemy. Nie ma innego wyjścia. Zlokalizujmy je. Jeżeli sami nie umiemy, to poprośmy o pomoc braci. A gdy już to zrobimy, to koniecznie pozwólmy im się dać namaścić olejkiem w imieniu Pana. Olejkiem prawd biblijnych. Nie szukajmy innego olejku, który być może będzie nam bardziej smakował, ale nas nie uzdrowi. A jeśli jednak postanowimy odejść od prawdy i od Boga, to na koniec zadajmy sobie pytanie, do kogo idziemy? Opuszczamy tego, u którego są słowa żywota. Tak powiedział pewien apostoł, gdy nasz Pan pytał, czy odejdą. I tyle mam, braterstwo, do powiedzenia o duchowych problemach ludu Bożego, które dostrzegam w ostatnim czasie i uważałem, że przed Panem powinienem taki temat przedstawić jak najszerszemu gronu osób, a konwencja jest najlepszym ku temu okazją. Życzę nam wszystkim błogosławieństw i dziękuję za uwagę.